dlaczego. Porady na 103 i 106 FM. Mam prawo.
Jest godzina 14.11. Witam Państwa, Elżbieta Wazowczyk-Leszko. Dzisiaj w audycji rozmawiać będziemy o dziedziczeniu, spadkach i darowiznach. Naszym gościem jest adwokat, mecenas Miłosz Zawieja. Bardzo serdecznie witam. Halo, halo. Dzień dobry, panie mecenasie.
Witam serdecznie, pani redaktor, witam słuchaczy.
I to, że się pan mecenas do nas odezwał, świadczy o tym, że będziemy dzisiaj przeprowadzić audycję w takiej formie, że słuchacze będą mogli zadawać pytania. Czy pan mecenas jest na to gotowy?
Jak zwykle, pani redaktor.
To ja się bardzo cieszę. W ogóle bardzo się cieszę, że znowu możemy się połączyć i udzielić ważnych porad naszym słuchaczom. Ale zanim zaczniemy opowiadać na pytania, które zakładam, że się pojawią. Panie mecenasie, powiedziałam tutaj o dziedziczeniu, spadkach i darowiznach. Co wspólnego lub co rozbieżnego mają ze sobą te pojęcia? Czy na początku moglibyśmy je zdefiniować?
Jeżeli chodzi o te pojęcia, to zasadniczo jeżeli chodzi o dziedziczenie i spadki, to są bardzo zbliżone do siebie terminy, natomiast darowizna jest znacząco inną sytuacją prawną. Jeżeli chodzi o spadki i dziedziczenie, no to co do zasady te instytucje dotyczą sytuacji związanych ze śmiercią danej osoby. Umiera sobie jakaś tam osoba fizyczna, w tym momencie dochodzi do otwarcia spadku i zaczyna się właśnie cały proces spadkobrania, czy też właśnie innymi słowy dziedziczenia. Natomiast w przypadku darowizny to jest to instytucja powołana pomiędzy osobami żyjącymi, czyli nie ma tutaj możliwości dokonania darowizny na rzecz osoby zmarłej. Zawsze darowizna jest dokonywana między osobami żyjącymi. Tutaj przede wszystkim ta różnica wynika z faktu, że w przypadku dziedziczenia, spadkobrania mamy konieczność śmierci, natomiast w przypadku darowizny jest to czynność dokonywana między osobami żyjącymi. W praktyce spotykam się zarówno z jedną, jak i drugą sytuacją, mówię tutaj w zakresie dysponowania majątkiem rodzinnym, tak? Czyli jeżeli mamy jakiś tam majątek gromadzony przez lata, majątek gromadzony przez pokolenia, tak, że powiedzmy, że tam najpierw dziadkowie gdzieś tam zaczęli jakąś budowę domu, potem rodzice dom rozbudowali, remontowali, no i teraz taki dom jest przekazywany dzieciom czy też wnukom, w zależności na który stopień pokrewieństwa patrzymy. I tutaj właśnie klienci przychodzą do mnie z różnymi, że tak powiem, pytaniami, z różnymi rozwiązaniami możliwymi i zawsze staram się wypracować najlepsze rozwiązania z perspektywy klienta. I to, no powiem tak, w zależności od potrzeb, w zależności od możliwości.
I myślę, panie mecenasie, że w zależności od stopnia problemu czy konfliktu, bo często się właśnie tak te sprawy dzieją w rodzinach, na poziomie konfliktu.
Dokładnie. Powiem tak, często jak ludzie do mnie trafiają, to faktycznie jest konflikt, tak? Bo jeżeli konfliktu nie ma, to najczęściej ludzie są w stanie się porozumieć między sobą i po prostu albo to robią stricte w formie jakiejś tam umowy pisemnej, jeżeli mamy do czynienia z rzeczami ruchomymi, a jeżeli mamy do czynienia z nieruchomościami, to wtedy umawiają wizytę u notariusza i taką czynność u notariusza przeprowadzają, gdyż wszelkie czynności, których przedmiotem jest nieruchomość, zawsze wymagają formy aktu notarialnego. Więc w tym zakresie najczęściej ludzie sami sobie są w stanie poradzić z takimi problemami i do mnie zawsze się da się takim. Tym niemniej jednak są sytuacje właśnie, że jeżeli do mnie rodzina, cała rodzina, nie tylko jedna osoba, która ma być potencjalnym spadkodawcą czy też darczyńcą, tylko po prostu przyjdzie cała rodzina, nie wiem, panie mecenasie, bo chcemy tutaj przekazać majątek na rzecz córki czy wnuka, jak to najlepiej zrobić. No i wtedy że tak powiem, przedstawiam kwestie możliwości, jakie jest i jakie są konsekwencje w każdym z danych rozwiązań się to wiąże.
Ale te konsekwencje, panie mecenasie, to się wiążą z czym najczęściej?
No właśnie, konsekwencje najczęściej wiążą się z tym, że jest dobrze, to jest dobrze, natomiast w pewnym momencie zdarza się, że bywa źle i wtedy zaczyna się właśnie problemy.
Czyli ktoś nie jest zadowolony z takich proponowanych rozwiązań,
znaczy,
tak?
Nie, to bym powiedział tak. Na początku jesteśmy zadowoleni, a potem coś się dzieje w rynie. Wynika jakiś spór, na przykład pojawia się jakiś członek rodziny, który uważa się w tym domu, albo no po prostu, no, w miarę długiego czasu gdzieś tam te relacje zaczynają się zmieniać, dochodzi do jakichś kłótni zupełnie na jakimś innym, w innym sferze. I potem zaczyna się problem właśnie tego typu, że trzeba sobie radzić konsekwencjami wcześniejszych decyzji związanych właśnie z tak zwanymi rozporządzeniami majątkowymi. Czyli tutaj, jeżeli chodzi o kwestię spadkobrania, problem jest mniejszy, tak? Bo jeżeli mamy sytuację, że jest to rodzina, jakaś tam spada w konflikt, to jeżeli chodzi o spadkobranie, to tutaj jeszcze jest bardzo duże pole manewru, tak? Nie ma tutaj zamkniętej ścieżki, za chwilę może na ten temat wspomnę.
Panie mecenasie, przepraszam, że tak wyjdę w słowo, to będzie taka uwaga trochę techniczna, bo troszeczkę słabo słyszymy i prawdopodobnie ma pan telefon na głośno mówiący.
Nie, może bliżej okna.
To może jakoś tak bliżej jakiegoś, prawda, nadajnika, żeby nam łatwiej to słuchanie wynikało. No już jest troszkę lepiej. Tak. Panie mecenasie, ja teraz podam numer telefonu w studiu Radia Zachód 68 324 22 55. Gdyby ktoś z Państwa miał pytanie w sprawie dziedziczenia, spadkobrania, darowizny, to bardzo prosimy, mecenas Miłosz Zawieja jest z nami, adwokat. To jest tak, te sprawy, o których dzisiaj mówimy, one... już mamy telefon, panie mecenasie. Halo, halo.
Dzień dobry. Witam pana mecenasa.
Witamy.
Panie mecenasie, mam takie pytanko. Jak to jest dziedziczenie? Dwoje rodziców żyje, może przepisać na co chodzi, z dzieci chce, tak? A czy można za życia, na przykład idziemy z małżonką do notariusza, chcemy takie coś, którekolwiek z nas przeżyje drugie, żeby to drugie mogło decydować i wtedy przepisywać, żeby nie było sporu. Czy jest taka możliwość, że na przykład z małżonką idziemy do notariusza i chcemy takie coś, żeby jeżeli ktoś przeżyje, to wtedy będzie decydować. Dziękuję.
Możliwe jest jak najbardziej. Takie rozwiązanie często jest stosowane. Po prostu małżonkowie sporządzają testamenty, bo nie można zrobić wspólnego testamentu. Każdy musi zrobić osobny swój własny testament. Natomiast bardzo często spotykam się właśnie z takim rozwiązaniem, że jeden małżonek ustanawia wyłącznie spadkobiercą drugiego małżonka i w drugim testamencie dokładnie taka sama sytuacja jest tylko na odwrót, czyli ten drugi małżonek ustanawia tego pierwszego małżonka wyłącznie spadkobiercą. W przypadku śmierci któregokolwiek z nich, no to w takim wypadku ten małżonek, który został powołany na mocy testamentu, staje się wyłącznie spadkobiercą i wtedy cały majątek, który został zgromadzony przez małżonków, staje się własnością wyłącznie tego jednego małżonka, który został powołany testamentem do spadku.
I wtedy tylko on decyduje, co się z jego już wtedy majątkiem dzieje.
Że to powiem dowolność o tym, co z tym majątkiem dalej zrobić. Czy przekaże na rzecz jednego z dzieci, czy przekaże na rzecz jakiejś części dzieci, czy po prostu pozostawi to tak zwanemu dziedziczeniu ustawowemu, czyli że wszyscy spadkobiercy, czyli w pierwszej kolejności dzieci będą dziedziczyć w częściach różnych, no to już będzie to jego decyzja, co dalej z takim majątkiem zgromadzonym przez obojga małżeństwa.
Panie mecenasie, jeśli chodzi o dziedziczenie nieruchomości, bo też pan o tym już wspomniał, czy sądzi pan, że najistotniejsze w tych wszystkich sprawach, kiedy się pojawia konflikt, jest to, że często nieruchomości mają nieuregulowane historie swoje prawne? Domy budowane, gdzieś tam przejmowane, obdarowane, że... Nie słyszał mnie pan.
To się pojawia jeszcze wiele innych zawiłości. No, bo zdarzają się takie sytuacje, że te stosunki, tak, między członkami rodziny, którzy kiedyś tam odziedziczyli jakiś majątek po dziadkach, te stosunki nie zostały wzajemnie uregulowane, tak, nie przeprowadzono postępowania spadkowego. A tu się nagle pojawia jeszcze dziedziczenie kolejnego pokolenia, bo już ci rodzice zaczynają umierać i powiedzmy trzecie pokolenie zaczyna już wchodzić do spadkobrania, co powoduje znaczące już komplikacje. Z racji tego, że nie zawsze wszystkie dokumenty, które są potrzebne, są dostępne. Czasem się pojawiają jeszcze kwestie związane z jakimiś testamentami, które rzekomo gdzieś tam były. Ktoś twierdzi, że on był wyłącznym spadkobiercą, bo tam kiedyś dziadek zostawił testament czy babcia. Ktoś twierdzi, że pierwsze słyszy o takim testamencie. Jeszcze ktoś podnosi, że był testament ustny. I takie, że tak powiem, niewyprostowane sytuacje dotyczące nieruchomości zdarzają się dość często. I to wtedy wymaga przeprowadzenia dość skomplikowanego postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, bo zanim, że tak powiem, dojdziemy do spadkobrania spadku po naszym spadkodawcy, dalszej po naszych bliskich, to najpierw musimy uregulować te wcześniejsze postępowania spadkowe. No i to powoduje, że to znacząco cała procedura się przedłuża, bo najpierw musimy uregulować, powiedzmy, spadkobranie, ale to są hipotetyczne sytuacje, czyli spadkobranie po dziadkach.
Czyli to jest taki proces skomplikowany.
Po, że tak powiem, naszych spadkodawców gdzieś tam rodzicach. Tak? I dopiero spad ustalony stan faktycznie jest na przykład przedmiotem podziału spadku, tak?
Tak. Panie mecenasie...
To są potem, mówię, trudne sytuacje i gorąco zachęcam, żeby jak najszybciej te sprawy regulować.
I mamy kolejne pytanie, panie mecenasie. Halo, dzień dobry. Kto do nas dzwoni? Halo, halo? Już można zadać pytanie?
Tak,
tak, to my słuchamy. Dzień dobry, witamy pana.
Nie, ja zgłaszałem prawkę słaba słyszalność.
Aha, że słaba słyszalność. No też właśnie mamy trochę kłopotu z połączeniem telefonicznym, no ale tak to już jest. Nie wiem, gdzie pan mecenas jest w tej chwili, czy jest w jakimś okręgu nadajnika dobrego. Panie mecenasie, czy pan nas słyszy?
Ja bardzo dobrze państwa.
No właśnie, no my pana troszkę słabi, więc być może słuchacze też trochę mają ten zaburzony przekaz. Czyli warto jest po prostu pamiętać o tym, żeby wyznaczyć kogoś w rodzinie, czy umówić się w rodzinie, kto się czym i jaką sprawą będzie zajmował, jeśli chodzi o jakby przyszłość tych historii spadkowych. Prawda?
Natomiast no nie dość, że oczywiście w ten sposób robią kolejne problemy i konflikty, bo w idealnym świecie by było tak, że jest sobie spadkodawca, który w testamencie pisze, że temu i temu wiejcowi przekazuje to, a synowi przekazuje to, a jeszcze komuś przekazuje coś innego. Tylko tak jak mówię, no życie pisze różne scenariusze i sytuacje rodzinne są bardzo dynamiczne i czasem dochodzi do konfliktów, które powodują istotne konsekwencje, tak? Bo na przykład okaże się, że w spadku powołaliśmy kogoś, kogo byśmy nie chcieli, panie sądzie, do spadku powołać. A tymczasem właśnie tak to zostało gdzieś tam w testamencie, czy jeszcze właśnie dalej posunięte w formie darowizny, że już to zostało przekazane, tak?
No tak, ale bo czy tutaj... to można dyskutować właśnie z zapisami w testamencie?
No właśnie, tutaj w pierwszej kolejności, jeżeli chodzi o testament, to chciałem powiedzieć, że testament ma o tyle korzystniejsze z perspektywy spadkodawcy, bo z perspektywy spadkobiercy wcale nie jest taki korzystny, ale z perspektywy spadkodawcy ma o tyle korzystniejsze, jest to korzystniejsze rozwiązanie, że spadkodawca zawsze testament może zmienić, tak? Czyli, że jeżeli jest jakaś sytuacja, która spowodowała, że już nie chcemy, żeby ta osoba, którą pierwotnie powołaliśmy testamentem do spadkowania, nie chcemy, żeby ona była naszym spadkobiercą. Po prostu idziemy do, możemy to na piśmie, ale sugeruję zawsze, żeby to notariusza, testament notariusza, o ile nie pamiętam, to jest kwota 60 czy 80 zł, czy nawet jeszcze mniej, to nie są duże pieniądze, a daje dużą gwarancję, że takiej skuteczności takiego testamentu. Natomiast teoretycznie jest możliwe sporządzenie testamentu pisemnego, ale w praktyce nie zalecam tego rodzaju rozrządzeń matki, dlatego tego, że często takie testamenty są przedmiotem potem sporu z tym rodzajem. Ale zapytając od tej sytuacji. Spadkodawca ma możliwość zawsze zmiany testamentu, tak? Czyli po prostu idzie do notariusza i mówi notariuszowi, panie dajęcie, pani dajent, chciałem zmienić swój testament, chciałem, że tak powiem, inne rozrządzenie majątkowe poczynić i proszę mi tutaj w tym pomóc i nie ma problemu. Pisze się po prostu kolejny testament, w którym się unieważnia testament poprzedni i na mocy nowego testamentu powołuje się nowego spadkobiercę i nie ma problemu. Problemy są sytuacje, kiedy mamy do czynienia z darowizną, bo darowizna, tak jak powiedziałem, wywołuje skutek od razu, tak? Czyli po prostu przenosimy własność najczęściej nieruchomości. Przenosimy własność nieruchomości już na tą osobę. I jedyna możliwość potem zmiany tutaj jakiegoś rozrządzenia majątkowego jest tylko i wyłącznie taka, że musimy przed sądem, bo najczęściej to wymaga udziału sądu, wykazać, że doszło do tak zwanej niegodności biorącego w darowiznę, tak? Że ten, który otrzymał darowiznę, wykazał się rażącą niegodnością wobec darczyńcy i w związku z tym zasadne jest zwrócenie darczyńcy przedmiotu, który był, czy rzeczy, czy to nieruchomości, czy tak, nieruchome, jakieś samochód, czy coś, zasadne zwrócenie mu własności tego tej rzeczy, znaczy tego właśnie tej rażącej niewdzięczności, że tutaj podkreślam. Ta rażąca niewdzięczność to nie jest takie, że powiem babci, że a babcie ty nie masz racji i w związku z tym babcie już ma możliwość przywołania darowizny. Tutaj orzecznictwo przyjmuje, że to są naprawdę już sytuacje bardzo, nie wiem, bardzo, że tak powiem, zaognione. Tak.
Panie mecenasie, może zróbmy tak. Panie mecenasie, zróbmy tak, ponieważ troszkę tu jednak mamy kłopoty z jakością połączenia, więc poprosimy pana Huberta o ładną piosenkę, a my spróbujemy to naprawić jakoś.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
I wracamy do rozmowy na temat dziedziczenia spadków i darowizny. Naszym ekspertem jest dzisiaj mecenas Miłosz Zawieja. Mam nadzieję, że już lepiej będziemy się słyszeć, bo okazuje się, że pan nas dobrze słyszy, tylko my pana mecenasa tak, niekoniecznie.
Tak, ja państwa bardzo dobrze słyszałem, natomiast nie wiem, teraz mam nadzieję, że lepiej.
No, twarz pana Huberta jest uśmiechnięta, w związku z tym na pewno jest lepiej. Skończyliśmy, no też się bardzo cieszę, bo słuchacze tutaj próbowali się z nami porozumieć, ale niestety ten komunikat był zaburzony troszeczkę. Skończyliśmy na wątku dyskusji jakby z tym testamentem i wykazaniem wdzięczności, niewdzięczności, tak? Dobrze zrozumiałam?
Natomiast tutaj właśnie jeszcze prostując, tak jak zacząłem wątek generalnie, jeżeli chodzi o testamenty, to z perspektywy spadkodawcy on zawsze będzie korzystniejszy. Wynika to z faktu tego, że w przypadku darowizny, kiedy dokonujemy tego rozrządzenia właśnie za życia, czynność, jaką dokonamy, czyli przekazania tego majątku w ramach umowy darowizny, ona jest od razu skuteczna. Czyli jeżeli idziemy do notariusza i zawieramy umowę w formie aktu notarialnego przekazania jakiejś nieruchomości, to notariusz natychmiast wysyła dokumenty do sądu wieczystoksięgowego i sąd wieczystoksięgowy natychmiast dokonuje tak zwanej wzmianki i wpisuje właśnie nowego właściciela. I od tego momentu taki obdarowany ma prawo dysponować swoją nieruchomością, czy to innym jakimś istotnym majątkiem, w sposób nieograniczony, niezależnie od tego, czy to jest zgodne z wolą spadkodawcy, czy też tego darczyńcy. Niezależnie od tego, jaki on miał plan co do dalszych losów takiego podarunku, to obdarowany ma prawo zrobić z tym, co chce. Natomiast przepisy kodeksu cywilnego wprowadzają właśnie instytucję tak zwanej rażącej niewdzięczności obdarowanego. I to jest taka instytucja właśnie, którą darczyńca może się obronić, jeżeli by obdarowany postępował w sposób niegodny wobec właśnie tego darczyńcy. Na przykład dopuścił się wobec niego przestępstwa, jakiegoś pobicia, czy jeszcze bardziej ekstremalna forma jakiegoś znęcania się. czyn, gdyby na przykład doszło do zupełnego zerwania kontaktu, że przez parę czy paręnaście lat po prostu przestał się w ogóle odzywać i nagle zupełnie zerwał jakiekolwiek więzi. To w takim wypadku ten darczyńca może zwrócić się do sądu, bo tak jak powiedziałem, najczęściej jest potrzeba ingerencji sądu, żeby sąd nakazał zwrot takiej darowizny. I sąd bada w takim wypadku, czy faktycznie doszło do tak zwanej rażącej niewdzięczności obdarowanego. Jeżeli sąd uzna, że doszło do takiej sytuacji, to wtedy nakaże zwrotne przeniesienie własności, a jeżeli uzna, że jednak nie można mówić o rażącej niewdzięczności obdarowanego, no to w takim wypadku dalej ten obdarowany będzie mógł swoją rzeczą dysponować w sposób swobodny. Natomiast w przypadku testamentu sytuacja jest taka, że jeżeli dojdzie do jakiegoś konfliktu, ktoś zadziała w sposób dla mnie niekorzystny, to zawsze po prostu taki testament, no idę do notariusza i u notariusza składam oświadczenie, że pani rejent chce zmienić treść mojego testamentu, bo wcześniejszy testament moim zdaniem jest niekorzystny, bo będzie to przeniesienie jakiejś tam majątku na rzecz osoby, która okazała się być niewdzięczną. I w takim wypadku po prostu sporządza się nowy testament, w którym się pisze, że uchyla się poprzednie rozporządzenia testamentowe i w miejsce po dotychczasowych powołuje się na przykład nowego spadkobiercę, czy spadkobierców, czy jeszcze jakieś inne rozporządzenia majątkowe. Więc darowizna z perspektywy właśnie tego darczyńcy, czy też spadkodawcy, jest o tyle niebezpieczna, że my się od razu wyzbywamy własności swojego majątku, a obdarowany może zrobić, co tylko mu się będzie podobać i nie bardzo mamy na to możliwość jakkolwiek wpłynąć. Natomiast w przypadku spadkobrania tutaj mamy większą dowolność. Natomiast z drugiej strony dla obdarowanego oczywistym jest, że w jego wypadku, jeżeli przychodzi do mnie klient, który ma być ewentualnie tutaj obdarowanym, czy też ewentualnie spadkowiercą, to w jego interesie oczywistym jest, żeby lepiej było, żeby dostał tą darowiznę, bo on wtedy ma już świadomość tego, że to jest jego, tak? Że z tym majątkiem może robić co chce, może w niego inwestować, może z tym majątkiem rozporządzać na przykład, nie wiem, jakieś mieszkanie, może na przykład wynająć, tak? Czyli ma jakąś kamienicę, może tutaj zagospodarować ją na jakieś działalność gospodarczą. Ma, że tak powiem, znacznie szersze pole manewru.
No może też dostać gotówkę na przykład w postaci darowizny.
Dostać gotówkę, bo on już, że tak powiem, dostał ten majątek i on może nim swobodnie rozporządzać, tak? Natomiast jeżeli ma w świadomości, że jest testament, na mocy którego on będzie spadkobiercą, to nigdy nie ma pewności, że na przykład na 5 minut przed śmiercią ten spadkodawca nie zmieni swojego testamentu i na przykład on nie powie, że on odwołuje ten wcześniejszy testament, a chce powołać do spadku kogoś innego. No i ten nasz, że tak powiem, potencjalny spadkobierca nagle się okazuje, że zostało mu coś obiecane, przez ileś tam lat inwestował w nieruchomość, remontował ją, rozbudowywał, bo było mu to obiecane, był testament napisany, że będziesz wyłącznym spadkobiercą, więc ty o to dbaj. No więc on o to dbał, a na 5 minut przed śmiercią okazuje się, że spadkodawca zostawił inny testament, który nagle się okazuje, że już tej osobie nie
powołuje. Zmienił zdanie, no właśnie.
I wtedy dla takiej osoby jest to istotny problem, tak? Bo poczynił inwestycje. Czasem to są niewielkie kwoty, ale czasem to są wręcz setki tysięcy złotych.
No dobrze, ale czy wtedy on może mieć pretensje do tego spadkodawcy, czy tego, co napisał?
Może mieć, tylko niewiele jest w stanie z tym cokolwiek zrobić. Tak?
Bo może być tylko obrażony najwyżej.
Majątek spadkodawcy i oczywiście, to nie jest taka sytuacja, że ta osoba jest pozbawiona jakichkolwiek praw, tak? I że zostanie no niejako wręcz oszukana, tak? To nie jest taka sytuacja, że nie ma żadnej możliwości obrony, bo są możliwości obrony przed tego rodzaju sytuacją. Natomiast nie da się ukryć, no że zanim zapadnie wyrok w takiej sprawie i zanim się przeprowadzi postępowanie egzekucyjne, żeby odzyskać chociaż częściowo te inwestycje, które zostały poczynione, no to są lata, tak? Nie da się ukryć, że jeżeli chodzi o tempo postępowania, a w takich sprawach te tempo postępowania no nie jest zbyt wysokie, to taka sprawa potrafi się ciągnąć niestety latami. Zanim odzyskamy te pieniądze, które zainwestowaliśmy w tą rzecz, w tą nieruchomość, czy no najczęściej to będzie nieruchomość, zanim te pieniądze, chociaż częściowo, bo też nie wszystkie uda się odzyskać, to jest niestety taka sytuacja, że jest kwestia amortyzacji, jest kwestia tego, że nie na wszystko mamy dokumenty, nie wszystko mamy potwierdzone jakimiś tam fakturami i tak dalej. Część prac wykonujemy, przecież zdarza się, że wykonujemy sami. Taką wycenę takich prac jeszcze trudniej przeprowadzić. Te wszystkie sytuacje powodują, że takie postępowanie o zwrot tak zwanych nakładów poczynionych na nieruchomość, która miała być przedmiotem spadku, a nagle się nie stała przedmiotem spadku, no jest naprawdę bardzo długie i tak jak powiedziałem, nie zawsze wszystko uda się odzyskać. I tak jak mówię, trudność w całej tej sytuacji polega na tym, żeby właśnie z jednej strony zabezpieczyć interesy spadkodawcy, ale też żeby zabezpieczyć interesy tego potencjalnego spadkobiorcy, tak? Dlatego mówię, przychodzą do mnie klienci z takimi tematami i dobrze jest, jak jest w miarę konsensus. I to jest kwestia tylko, powiedzmy, no, odpowiedniego przygotowania stosownych dokumentów, żeby powiedzmy być zabezpieczony na przyszłość. Natomiast niestety jest gro też takich spraw. I tutaj trudno mi znaleźć remedium na to, bo to jest niestety sytuacja dość też powszechna. Niestety gro spraw jest taki, że ludzie jakoś, nie wiem, boją się czy uważają, że to będzie za dużo kosztować, nie zwracają się po pomoc profesjonalistów, tylko gdzieś tam korzystają z pomocy sąsiadki czy jakiegoś wujka. Ewentualnie jeszcze troszeczkę poczytają w internecie, ale nie do końca zrozumieją, co przeczytali. Przygotowuje się jakieś dokumenty, jakieś umowy, rozstrzygnięcia zostają zawarte. I dopóki jest dobrze, to jest dobrze. Natomiast jak przestaje być dobrze, no to wtedy taką sytuację trzeba prostować. I przychodzą ludzie do mnie właśnie z już pewnymi błędami, i to czasem dość poważnymi, i teraz trzeba tę sytuację prostować i robi się bardzo duży problem, tak? Bo niektórych rzeczy już nie bardzo się da wyprostować.
No tak, pewnie niektóre rzeczy już klamka zapadła.
Tutaj, tak jak mówię, jeżeli chodzi o darowizny. Bo są możliwości, oczywiście, że istnieją możliwości zabezpieczenia swoich interesów.
To panie Mecenasie, powiemy za chwilkę, ja tylko przypomnę numer telefonu, bo być może ktoś chciałby zadać pytanie. 324 22 55 to nasz numer telefonu w Zielonej Górze. Zachęcamy, jeśli państwo mają jakieś pytanie związane z dziedziczeniem, spadkiem i darowizną, a pan mecenas kontynuuje.
Właśnie chciałem tutaj jeszcze niejako, że tak powiem, kolokwialnie ciągnąc ten wątek.
No widocznie ma pan dużo spraw w tej kwestii. Znaczy dużo.
Naprawdę, pani redaktor, to jest absolutnie chleb powszedni. Jeżeli chodzi o moją praktykę, naprawdę najczęściej przychodzą do mnie ludzie z problemami dotyczącymi władzy rodzicielskiej, kontaktów, alimentów i rozwodów i właśnie w sprawach spadkowych. To, że tak powiem, to jest
chleb powszedni pana mecenasa.
Gro moich klientów, tak? To właśnie w tych tematach gdzieś tam krąży. I właśnie, no niestety ludzie zamiast zwrócić się o pomoc profesjonalisty, to sami próbują pewne sytuacje załatwić, a potem właśnie jak zaczyna się dziać źle, to przychodzą o pomoc. I tutaj właśnie a propos tych darowizn, to jest możliwość zabezpieczenia, przynajmniej częściowego, możliwość zabezpieczenia swoich interesów.
Dobrze, to panie mecenasie, powiem.
Muszą o tym wiedzieć i muszą, że tak powiem, z tego korzystać, a nie zawsze zdają sobie sprawę.
Bo mamy telefon, więc chciałabym tak tutaj panie mecenasie, zawiesimy wątek, zapamięta pan, i poprosimy o pytanie od słuchacza. Halo, halo, żeby nie czekał. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry.
Mamy sprawę spadkową teraz po bracie, który zmarł w 2018 roku i jest troje do podziału, rodzeństwa. Razem z tym bratem mieszkał obecny brat, który tam mieszka, starszy ode mnie. Natomiast są problemy, chcieliśmy porozumieć się ugodowo, z moją siostrą chciałem się porozumieć i z bratem. Spisałem stosowne oświadczenie, że dzielimy całość po jednej trzeciej i koszty sądowe, nie sądowe, tylko notarialne również, no brat się nie godzi. On mówi, stratny byłby, ponieważ pochował matkę, naszą mamę, brata pochował, chociaż nie działo się tam aż tak, jak powinno być. Dom został zaniedbany, ruina się dosłownie zrobiła, cieknący dach, ziemię z dotacji unijnych korzystał nieprawnie, nawet po okresie już, gdy brat był właścicielem. I nie wiem, co dalej z tym fantem.
Jak to znaczy, powiem tak, no biorąc pod uwagę, że między państwem jest konflikt, no to wygląda na to, że ugodowe załatwienie sprawy nie wchodzi w grę. Zważywszy, że tutaj jest sytuacja tego typu, że no nie potraficie się porozumieć, w szczególności ten brat, który tam mieszkał, no nie jest skłonny do ugodowego załatwienia sprawy. Nie bardzo wiem, z jakich przyczyn, co stoi za tym, że on nie chce się na to zgodzić, no ale nie pozostaje państwu nic innego jak po prostu droga sądowa, tak? Bo jeżeli nie ma porozumienia takiego no, między stronami, no to nie pozostaje nic innego, że sąd to rozstrzygnie i po prostu temat definitywnie zostanie załatwiony. Generalnie spadkobranie, no to każdy ze spadkobierców ma prawo, tak jak pan powiedział, no to każdy ze spadkobierców ma prawo do swojego udziału po jednej trzeciej. No i sąd w ten sposób rozstrzygnie, tak, że przysądzi na rzecz każdego ze spadkobierców po jednej trzeciej. Natomiast już jeżeli chodzi o sam dział spadku tych, komu by miało co przypaść, no to będzie prawdopodobnie wymagać no, też postępowania sądowego właśnie o dział spadku. I po prostu albo sąd przysądzi na rzecz każdego ze spadkobierców jakąś część tej nieruchomości, a jeżeli się nie da podzielić tej nieruchomości, w sensie ona stanowi jedną całość, no to po prostu przysądzi na rzecz jednego ze spadkobierców na wyłączną własność, a pozostali będą mieli obowiązek spłaty, czyli będą mieli, że tak powiem, zasądzone od sądu jakieś tam pieniądze od tego, któremu przypadnie wyłączna własność nieruchomości. A jeżeli takie rozwiązanie też nie będzie możliwe, no to po prostu sąd zarządzi sprzedaż takiej nieruchomości przez komornika i pieniądze uzyskane w ten sposób zostaną podzielone zgodnie z udziałami w spadku, czyli po jednej trzeciej.
Czyli tak jakby trzy rozwiązania pan mecenas hipotetycznie przedstawił, ale no rozumiemy, że to wszystko zależy, jak mówią prawnicy, od różnych czynników.
To wszystko zależy, bo nie bardzo, nie wiem jaka jest przyczyna, że brat tutaj coś mu nie pasuje i nie chce tego zrobić polubownie. Tak? Tutaj nie wiem dlaczego, co jest przyczyną, że tak powiem nie ma możliwości załatwienia tego ugodowo. Nie?
No tak, jeśli chodzi o porady, mamy kolejny telefon. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Witamy.
Dzień dobry.
Ja też mam taką sprawę rodzinną, chodzi o dom. Mąż, teściowa nie żyje 30 lat, my mieszkamy w tym domu z mężem. A ma jedną siostrę, bo reszta rodzeństwa nie żyje. I jak my mamy, chciałam się dowiedzieć, czy kto ma prawo do tego mieszkania, jakbyśmy chcieli przepisać.
No to jest właśnie, to jest to, o czym zaczęliśmy rozmawiać i tu się zaczyna właśnie bardzo skomplikowana sprawa.
No właśnie.
No bo po teściowej prawo do spadku mają jej dzieci, czyli pani mąż, ale również ta siostra, tak? No.
Siostra.
A po niej, jeżeli ona umrze, czy ona już umarła, nie wiem, ale w każdym razie po niej jej dzieci wchodzą do spadku.
Ale ona po prostu nie ma dzieci, aha, ale jest do tego, było ogólnie 7 rodzeństwa. Już nie żyją, tylko została ona i mój mąż.
No to jak 7 rodzeństwa, to ci, którzy zmarli, to też mają prawo do tego.
Po prostu ich dzieci, tak?
Tak, ich dzieci. I to jest właśnie to, o czym wspomniałem na początku odnośnie pani pytania, pani redaktor. Właśnie takich zaszłych spraw, bo tutaj niestety no, ja podejrzewam, że skoro państwo mieszkaliście, poczyniliście jakieś inwestycje w tę nieruchomość.
Tak, tak.
Tamte osoby tam nie mieszkały, ale są spadkobiercami. One nie żyją. W ich sprawa i obowiązki wstępują jeszcze ich spadkobiercy. I teraz kwestia związana z rozliczeniem tego wszystkiego, no to naprawdę będzie, no myślę, że przynajmniej postępowanie na dobrych parę miesięcy, a może i na lat.
Ale to przez sąd, tak?
Powiem tak, jeżeli się państwo będziecie w stanie porozumieć, to sądu nie ma po konieczności. Można to załatwić u notariusza. Ale znając życie, bo tego rodzaju sytuacje, tak jak mówię, no to jest dla mnie chleb powszedni, to najczęściej takie sprawy niestety kończą się w sądzie, tak? Bo jedna strona słusznie oczywiście podnosi, że poczyniła inwestycje i dana nieruchomość jest znacznie więcej warta tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś zainwestował przez te kilkadziesiąt lat no tak zwaną no, furę pieniędzy, tak?
Tak.
A ta druga strona mówi, ale co mnie to obchodzi, mi się należy.
Oczywiście.
I to tak właśnie potem wygląda, że niestety, ale takie postępowania sądowe potrafią trwać latami z racji tego, że po prostu no pani która zainwestowała szereg pieniędzy, będzie musiała wykazać, że to faktycznie pani poniosła te nakłady, a nie zmarła teściowa, że to z pani pieniędzy szły te inwestycje i wtedy sąd generalnie przyjmuje, że spadkiem jest majątek, który jest określonego stanu w chwili śmierci, tak?
Tak,
więc sąd będzie badać po prostu, jaki był stan tej nieruchomości w chwili śmierci spadkodawcy i po prostu według tego stanu to, co się wydarzyło później, ma już wtórne znaczenie, bo to już generalnie nie ma przełożenia na postępowanie spadkowe po takiej osobie. Natomiast sąd będzie badać, jaki był stan tej nieruchomości w chwili jej śmierci. No i tutaj, jeżeli by na wpływ na ten stan nieruchomości w chwili jej śmierci miało znaczący wpływ to, że państwo gdzieś tam inwestowali pieniądze, to będziecie musieli to niestety przed sądem wykazać, że faktycznie jakieś nakłady ponieśliście, bo w innym wypadku sąd przyjmie domniemanie, że po prostu to spadkodawczyni po te inwestycje poczyniła. Nie?
Tak, rozumiem. To dziękuję bardzo.
Dziękujemy również. No brzmi to bardzo skomplikowanie, ale no, myślę, że możemy powiedzieć, że sprawy trudne nie są nie do rozwiązania, prawda?
Czyli można ich... tak jak mówię, problem się pojawia właśnie z kwestiami dowodowymi i wykazaniem, że na przykład właśnie ponieśliśmy jakieś inwestycje, ponieśliśmy jakieś koszty i w związku z tym nie do końca dany budynek, który jest w jakimś tam stanie, powinniśmy rozliczyć według jego obecnego stanu, tak? No bo ktoś przyjdzie i powie, o, tutaj wyremontowany dach, elewacja, w środku na nowo położone instalacje, nowe podłogi i tak dalej. No tak, tylko że właśnie no to ktoś czynił, bo po prostu tam mieszkał i te inwestycje czynił, tak?
No i trzeba to udowodnić, a przed sądem trzeba wszystko udowodnić. Pobranie
jest właśnie ten dom w takim stanie, w jakim on jest, nie?
Tak.
Ale potem właśnie się pojawia kwestia dowodowa. My musimy wykazać, że to faktycznie my takie inwestycje poczyniliśmy. My kupiliśmy dachówkę, my kupiliśmy farbę, my kupiliśmy płytki i wezwaliśmy elektrykę i tak dalej.
Czyli temat do przemyślenia właśnie.
No właśnie. Zwłaszcza jeżeli to są, powiedzmy, jakieś inwestycje lata 80., 90., to często, że tak powiem, te dokumenty
no już rachunków nie ma. Jasne.
Spalone w piecu, tak.
I mamy kolejne pytanie, to już będzie ostatnie. Mam nadzieję, że uda nam się zdążymy odpowiedzieć. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Witamy.
Dzień dobry.
Proszę pana, czy ja mogę się coś dowiedzieć właśnie na temat tego spadku? Moja mama, jest nas czwórka w domu. Czworo. Moja mama przepisała swoją posiadłość dla siostry i dla brata. W tej chwili nie żyje ani mama już, ani tata.
Tak.
I ani ja, ani druga siostra do tego nic nie mamy, no bo mama przepisała swoją posiadłość dla siostra i dla brata. I teraz się okazuje, że trzeba robić opłatę za grób taty. Czy my musimy tak samo ponosić tą opłatę?
No generalnie, jeżeli chodzi o długi, bo opłaty związane z grobem to są długi, które obciążają wszystkich spadkobierców. Więc jeżeli, że tak powiem, nie doszło do sytuacji, w której by pani na przykład odrzuciła spadek, to w takim wypadku, czy też przyjęła spadek z rodzicem inwentarza, to w takim wypadku wszyscy spadkobiercy w równym stopniu mają obowiązek ponoszenia tych opłat, bo to jest tak zwany dług spadkowy. Więc tutaj po prostu państwo się dzielicie tym, mimo że tutaj no, jest taka sytuacja, jaka jest, tak, że po prostu obdarowana została tylko część rodzeństwa, Tak, można by się tu bronić, że tak powiem, że pani, gdyby się rodzeństwo zwróciło, to można by się bronić, że to jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, tak? Że państwo nie dostaliście w spadku nic, a na dodatek jeszcze musicie ponosić jakieś tam koszty i opłaty, więc można by się tutaj bronić tego rodzaju zarzutem. Natomiast to jest znowuż, to już jest do rozważenia przez sąd, czy faktycznie jest to żądanie niezgodne z zasadami współżycia społecznego. W mojej ocenie by było, natomiast jak do tego podejdzie sąd, to już nie mogę pani dać gwarancji.
Aha, bo to jeszcze coś innego jest. Dlatego moja mama przez 6 lat po prostu nie miał się kto nią opiekować. Opiekowałam się ja, która nie dostałam nic. I okazuje się, że jeszcze musiałam ja ją pochować.
Także... No rozumiem, znaczy no mówię, tutaj tak jak powiedziałem, no jeżeli pani, że tak powiem, jakieś opłaty poniosła, no to te opłaty obciążają w całości wszystkich spadkobierców, więc może absolutnie się pani zwrócić do pozostałych, żeby zwrócili pani to, co pani, że tak powiem, nadpłaciła ponad swój udział. Kwestia ewentualnie jest zachowku, ale nie wiem, czy nie doszło do przedawnienia, bo tutaj pani sytuacja stricte podchodzi pod zachowek, no.
Tak, bo mama teraz właśnie niedawno zmarła i po prostu
nie miała. No to by trzeba było ewentualnie rozważyć zachowek z racji tego, że pani, no skoro został majątek darowany i pani została de facto pozbawiona jakiegokolwiek spadku w wyniku spadkobrania, a pani się matką opiekowała przez jej ostatnie 6 lat, no to tutaj wszystkie, że tak powiem, okoliczności, które by uprawniały panią do zachowku, moim zdaniem jak najbardziej zachodzą. I mogłaby pani dochodzić od tych, którzy zostali obdarowani, połowy tego, co by pani uzyskała, gdyby pani w spadku no, brała udział, nie? Czyli generalnie, no, jeżeli była tam jakaś nieruchomość i każdy z rodzeństwa dostał po połowie, czyli po jednej drugiej,
tak.
A de facto by pani przypadło 1/4 w tym majątku, gdyby nie to, że była darowizna, tak by pani by przypadła 1/4, no to generalnie, jeżeli to przyjmiemy, że połowa tego, co by pani miała odziedziczyć, czyli wychodzi wtedy 1/8, tak? Czyli pani ma prawo do jednej ósmej majątku, który został przekazany w drodze darowizny, tak? Czyli, że generalnie by musieli panią spłacić pozostałe rodzeństwo, które otrzymało darowizny. Musiałoby panią spłacić, no, jakąś tam kwotą. Trzeba by było wyliczyć wartość tych darowizn, no i potem, biorąc pod uwagę wartość tej darowizny, biorąc pod uwagę pani udział, no, jakaś kwota tam, jakieś pieniądze by się pani należały. Tylko tak zaznaczam, że mówię, jest też kwestia tego, że jest coś takiego jak przedawnienie roszczenia o zachowek. Obecnie wynosi ten termin 5 lat.
5 lat, bo mama teraz otwarcia spadku, niedawno.
Tak, czyli że momentem otwarcia spadku jest śmierć, czyli że 5 lat od śmierci jest możliwość żądania zachowku.
Pomimo, że mama dla mnie nic nie przepisała, tak?
Właśnie dlatego, że dla pani nic nie przepisała, to ma pani prawo do zachowku.
Aha, dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. I tu zasadniczo będziemy musieli postawić panie mecenasie kropkę nad i. I ewentualnie umówić się na kolejne spotkanie. Bardzo przepraszamy oczywiście za te zakłócenia, szanowni słuchacze, ale następnym razem już nam bardzo dobrze pójdzie, tak mam nadzieję. Tak?
Tak, no technologia, dlatego właśnie lepsze jest, jak są te w radiu na żywo, bo wtedy, że tak powiem, ten czynnik zewnętrzny jest wyeliminowany.
No właśnie, no mamy nadzieję, że już niedługo będziemy mogli się spotykać w studiu radiowym i wszystko wróci do normy i będziemy mogli państwu jeszcze bardziej profesjonalnie udzielać informacji. Mecenas Miłosz Zawieja był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia, panie mecenasie. Audycję zrealizował Hubert Pietroński, Elżbieta Wozowczyk-Leszko. Dziękuję. Do usłyszenia.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Mam prawo.